Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeśli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast jest moim projektem realizowanym po godzinach. Jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o filmie. Mogę realizować ten podcast i wrzucać nowe odcinki co tydzień tylko dzięki wsparciu moich patronek i patronów w serwisie patronite.pl, którym niniejszym dziękuję. Możecie wesprzeć moją pracę nad Spoilermasterem, wchodząc na patronite.pl/spoilermaster. Poszczególne progi wsparcia łączą się także z bonusami, takimi jak newsletter, webinar i nie tylko. W tym miejscu szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu, z Bez Schematu, Misiowej, Misiowi i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Made Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Dzisiejszy odcinek nagrywam mniej więcej na tydzień przed 81. urodzinami reżysera, o którym będę dzisiaj opowiadał. Nagrywam ten odcinek mianowicie na tydzień przed urodzinami Martina Scorsese'ego, który przyszedł na świat 17 listopada roku 1942. Martin Scorsese jest autorem filmu, który jest w centrum uwagi w tym odcinku Spoilermastera. Tym filmem są Ulice Nędzy, które swoją premierę światową miały dokładnie 2 października roku 1973. To był pokaz w ramach nowojorskiego festiwalu filmowego i w pewnym sensie ta data oznacza prawdziwe filmowe narodziny Martina Scorsese'ego, który co prawda już wówczas miał 2 długie metraże na swoim koncie, ale to ten film był tym pierwszym, w którym całkowicie już dojrzale wyraził swoją filmową osobowość. Jesteśmy w roku 2023, w momencie, w którym nagrywam te odcinki i tak się składa, że też w październiku roku 2023 wszedł na ekrany, tym razem już i amerykańskie, i polskie, i światowe, jednocześnie film Martina Scorsese'ego pod tytułem Czas krwawego księżyca. To 50 lat, które dzielą te dwa tytuły, Ulice Nędzy i Czas krwawego księżyca, to bardzo długi okres, jednocześnie bardzo bogata filmografia Scorsese'ego, który przez tych 5 dekad serwował nam nieprawdopodobne filmy pełne emocji, niezapomnianych obrazów, a także, co bardzo charakterystyczne dla tego reżysera, niesamowite połączenia obrazu z dźwiękiem na czele z muzyką popularną, o czym także dzisiaj wspomnę. Ta rocznica, o której wspominam, wydaje mi się dosyć symboliczna. Wrócę jeszcze do niej na końcu tej audycji, bo mam wrażenie, że w czasie Krwawego Księżyca Scorsese świadomie powraca do wielu tematów, które gryzły go już od samego początku, między innymi dosyć mocno i dotkliwie gryzły go w Ulicach Nędzy. Film Ulice Nędzy, dodam, jest znany w Polsce także pod kilkoma innymi tytułami. Nędzne ulice, Ulice Zła. Te tytuły alternatywne można spotkać w rozmaitych miejscach. Ja pamiętam, że po raz pierwszy przeczytałem o tym filmie w książce Barry'ego Normana, 100 najlepszych filmów stulecia, gdzie występował on właśnie jako Nędzne ulice. Później pamiętam ogromny dreszcz, kiedy na przełomie lat 90. i 2000. Firma Warner wydała serię kaset wideo z takiej niebieskiej serii, bodajże klasyka kina to się nazywało, może ktoś mnie poprawi. W każdym razie tam pojawiały się takie właśnie klasyki spod znaku WB i jednym z tych klasyków były Ulice Nędzy. Pamiętam, że kupiłem tą kasetę, to była jedna z pierwszych kaset, jakie w ogóle kupiłem, kaset z nagranym już filmem, to uwaga dla młodszych słuchaczy, i ten film zrobił na mnie wtedy piorunujące wrażenie. Pamiętam, że w tej samej serii wyszedł między innymi Ben Hur i tramwaj zwany Pożądaniem Eli Kazana, który z kolei był wielkim mistrzem właśnie dla Scorsese'ego. W momencie, w którym nagrywam ten odcinek, film nie jest dostępny na żadnym polskim VOD, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, bo dużo uwagi zostało poświęcone temu filmowi właśnie w tym jubileuszowym dla niego roku. Między innymi Brytyjski Instytut Filmowy wydał książeczkę z cyklu BFI Film Classics, to jest książeczka Demetriosa Mateu, który analizuje bardzo szczegółowo ten film właśnie już jako klasyka, a dosłownie za kilka tygodni, chyba w nieprzypadkowej synchronii z urodzinami Scorsese'ego, Criterion Collection wypuści swoją wersję tego filmu z licznymi dodatkami, a zatem mam nadzieję, że także na którymś polskim wodzie ten film wyląduje. Z tego co widziałem, to zbliża się jeszcze jedna edycja tego filmu, niebywale bogata, jeszcze chyba z fizycznymi nawet pamiątkami, fotosami i gadżetami. To mignęło mi na jednej ze stron Blu-rayowych, a zatem nic dziwnego, że właśnie na 50-lecie tak przełomowego filmu w karierze Martina Scorsese'ego, ale także w historii kina amerykańskiego ten film celebrujemy. Postanowiłem przyłączyć się także do tych celebracji tym odcinkiem Spoilermastera. Dodam, bo parę osób mnie o to pytało, odcinka osobnego o czasie Krwawego Księżyca nie będzie. Będzie natomiast w ostatnią środę listopada Spoilermaster webinar. Więcej informacji o webinarach znajdziecie właśnie na mojej stronie patronite'owej. Tak czy inaczej, na pewno dzisiaj jeszcze o czasie Krwawego Księżyca pod koniec odcinka wspomnę. O wczesnym dzieciństwie Martina Scorsese nie muszę już opowiadać, ponieważ opowiedziałem o nim trochę. Dodam, że już w kilku odcinkach omawiałem filmy Scorsese'ego. Był przecież odcinek o Taksówkarzu, o Wściekłym Byku, o Chłopcach z Ferajny, dwa odcinki o Irlandczyku. A zatem Martina Scorsese'ego dobrze znamy w tym podcaście. Pewnego popołudnia gościłem także w audycji Jerzego Sosnowskiego w Radiu Nowy Świat. Tam rozmawialiśmy o ostatnim kuszeniu Chrystusa. A zatem dzisiaj chciałbym skupić się już bardzo mocno na Ulicach Nędzy, ale oczywiście trzeba najpierw wskazać, w jakim punkcie kariery ten film u Scorsese'ego się pojawia. Zacząłbym jednak od spojrzenia na taką linię czasu rozwoju kina amerykańskiego w latach 70., bo my tutaj w Spoilermasterze, wy jako moi słuchacze, jesteście świetnie zaznajomieni z pewnymi aspektami tej dekady w kinie amerykańskim i zwrócę uwagę tylko na jedną rzecz, jeśli chodzi o daty, mianowicie warto zapamiętać i tak sobie to ułożyć w głowie, że premiera Ulic Nędzy przypada dokładnie na połowę drogi pomiędzy premierą pierwszego Ojca Chrzestnego Coppoli w 72 roku i premierą drugiego Ojca Chrzestnego Coppoli w roku 1974. Nie chodzi mi tylko o to, że obydwa filmy dotyczą włoskiej mafii w Stanach Zjednoczonych, a właściwie wszystkie trzy filmy dotyczą tego tematu. I nie chodzi mi tylko o to, że w Ojcu Chrzestnym 2 jako młody Vito i w Ulicach Nędzy jako Johnny Boy występuje niejaki Robert De Niro. Idzie mi bardziej o to, jak odmienną wizję, powiem szeroko, młodego mężczyzny uwikłanego w przestępczość w świecie italiano-amerykanów, włocho-amerykanów, prezentują Coppola i Scorsese. Coppola, jak sam wielokrotnie podkreślał, był nieomal przymuszony przez warunki życiowe po to, żeby w ogóle sięgnąć po tę tematykę mafijną i po powieść Mario Puzo. No i tak się złożyło, że swoim reżyserskim wigorem, geniuszem i wizją przekształcił tę raczej pulpową powieść w coś, no, legendarnego. To oczywiście przypadek Ojca Chrzestnego. Natomiast w przypadku Scorsese'ego i Ulic Nędzy, mimo że chwilami wręcz geograficznie te filmy się pokrywają, ponieważ mamy obszerne sceny w małej Italii, Nowego Jorku i w Ulicach Nędzy i w obydwu Ojcach Chrzestnych, otóż Scorsese podchodzi do swojej opowieści zupełnie inaczej. Właściwie zupełnie inny jest punkt wyjścia, inne usytuowanie reżysera wobec swojego bohatera i reżysera wobec widza. Jak napisała Pauline Kael w swojej recenzji, bardzo entuzjastycznej Ulic Nędzy, jest to chyba pierwszy film gangsterski powstały w Stanach, w którym reżyser mówi wprost: to jest o mnie. Innymi słowy, pierwszy film gangsterski, który ma wyraźny rys autobiograficzny i to sięgający nie tylko do biografii reżysera i do okoliczności jego dorastania, ale także ma ten film pewien rys duchowej autobiografii, albowiem w postaci Charlie'ego, zagranego przez Harvey'a Keitela, nie ma żadnych wątpliwości, że Scorsese zapisał obszerne karty swoich własnych duchowych i religijnych zmagań i trudności. Jest to więc kino gangsterskie, tak, ale jest to kino gangsterskie pisane własną krwią, a nie pisane atramentem cudzej powieści, by posłużyć się tą analogią z Ojcem Chrzestnym. I oczywiście możemy także w Ojcach Chrzestnych dopatrywać się wielu osobistych aspektów dla samego Coppoli, ale to będzie zawsze kwestia już rozszerzonej interpretacji. W przypadku Martina Scorsese'ego i w przypadku Ulic Nędzy autobiografizm jest zapisany genetycznie w samym filmie. Nie tylko sam Scorsese podkreślał, że relacja pomiędzy Charlie'em Keitel i Johnnym Boyem De Niro jest oparta na relacji, jaką jego ojciec miał ze swoim bratem, ale co więcej, w filmie pojawia się matka Scorsese'ego, Catherine Scorsese, jako kobieta na klatce schodowej, która w pewnym momencie pomaga przeżywającej epileptyczny atak Teresie, ale także na ekranie pojawia się sam Martin Scorsese i to w bardzo znaczącej scenie. Co więcej, słowa padające zza kadru, słowa rzekomo należące do duszy Charlie'ego, czyli Harvey'a Keitela, słowa wypowiadane dotyczące jego religijnej udręki: nie jestem godzien, abym przyjmował twoje ciało, nie jestem godzien, abym przyjmował twoją krew. To są słowa, które czyta ze ścieżki dźwiękowej sam Martin Scorsese. I to słychać, ponieważ głos Scorsese'ego jest na tyle charakterystyczny, że rozpoznajemy go nawet w czasie Krwawego Księżyca, jeszcze długo zanim sam Scorsese, malutki spoiler, pojawia się w finale sam na ekranie. A zatem, jeżeli reżyser obdarza swojego bohatera swoim głosem fizycznym, dosłownym głosem w partiach voice-overowych w kilku momentach w tym filmie, jest to dosyć wyrazisty znak, że ów bohater jest na jakiś sposób Scorsese mu bliski, a oczywiście nie jest to znak jedyny, ponieważ Charlie, który w tym filmie jest, można powiedzieć, małym mafijnym żołnierzykiem zbierającym długi dla swojego wujka Giovanniego na ulicach małej Italii, Nowego Jorku. Tak się składa, że Charlie też jest zagorzałym kinomanem i zapytany przez swoją dziewczynę, kogo najbardziej podziwia i co lubi, odpowiada litanią rzeczy, ale trzy wybijają się w niej najbardziej, mianowicie lubi Franciszka z Asyżu, kurczaka z cytryną i czosnkiem, typowe włoskie danie, oraz Johna Wayne'a, czyli aktora, który oczywiście jest ikonicznym przedstawieniem amerykańskiej męskości i aktora, który wystąpił w filmie Poszukiwacze, który zostaje wprost zacytowany w Ulicach Nędzy za pomocą fragmentu filmowego na seansie, na który udają się w pewnym momencie bohaterowie tego filmu. Tutaj otworzę malutki nawias i powiem, że jeżeli jeszcze nie mieliście w ręku książki Joan Didion pod tytułem Dryfując do Betlejem, to jest zbiór esejów w przekładzie Mikołaja Denderskiego, wydany przez wydawnictwo Cyranka, to polecam tę książkę nie tylko dlatego, że to świetna amerykańska proza w świetnym tłumaczeniu, ale także dlatego, że jest tam chyba najlepszy esej, jaki ja czytałem, właśnie o Johnie Wayne'ie i o tym, co jego męskość oznaczała dla kolejnych pokoleń Amerykanów. Tutaj kończę tę małą dygresję. A zatem Charlie jest Scorsesem. Jako się rzekło, jest to film o bohaterze, który przemierza ulice małej Italii, dokładnie te ulice, na których wyrastał mały Marty Scorsese, wtedy, kiedy jeszcze był astmatycznym, słabym chłopcem, patrzącym z zazdrością na lokalnych gangsterów, dokładnie na takich gangsterów jak Charlie, i planował karierę seminaryjną, planował być katolickim księdzem. Charlie jest z jednej strony uzależniony od swojego wuja, Giovanniego, dla którego właśnie zbiera długi, z drugiej strony ma duże nadzieje związane z owym wujem, ponieważ ma nadzieję, że jeżeli będzie się dobrze spisywał, to wuj przekaże mu kontrolę nad jedną z restauracji, które są w siatce jego wpływów. Przy okazji Charlie będzie musiał wygryźć dotychczasowego właściciela, czyli niejakiego Oscara, z którym co prawda miło sobie rozmawia, ale nie miałby nic przeciwko, gdyby to właśnie on, Charlie, miał być szefem tego konkretnego lokalu. I przy okazji Charlie umawia się z Teresą, zagraną przez Amy Robinson, dziewczyną, która cierpi na epilepsję, co przekreśla ją także w oczach wuja jako niezdatną do małżeństwa, co sprawia znowu, że Charlie kłamie na temat tego, że rzekomo się z nią nie spotyka. Przez większość filmu obserwujemy Charlie'ego w dwóch bardzo skrajnych stanach. Albo jest całkowicie sam, jak w pierwszej scenie, w której budzi się i z przerażeniem patrzy w lustro, jak w scenach kościelnych, w których masochistycznie przypala sobie dłoń nad wotywną świecą. Scena troszkę przypominająca scenę z zapałką z Lawrence'a z Arabii. Podobne samoudręczenie. Albo widzimy Charlie'ego w scenach nawet nie tyle dwójkowych, to znaczy takich, gdzie mamy dwie rozmawiające postacie, ale w scenach zaludnionych kumplami ze świadka małej Italii. To jest film o sforze. Używam tego słowa bardzo świadomie, nie w sposób pejoratywny, ale tak, to jest film o byciu w bandzie, o byciu w watasze, o byciu w sforze, o byciu chłopakiem pomiędzy innymi chłopakami, o podążaniu w takiej właśnie męskiej zgrai. Goodfellas, to tytuł też tutaj by spokojnie mógł zadziałać, przez ulice małej Italii, wchodzenie z baru do baru, podrywanie dziewczyn, ilekroć się to uda, ale często się to nie udaje, a przede wszystkim wspólne trwanie w takim stanie pewnej ciągłej niedojrzałości, przechwałek seksualnych, często bez pokrycia, i wsłuchiwania się w muzykę popularną, która cały czas pozwala śnić o tej jednej, o tej prawdziwej, o tej totalnej miłości. Jak w otwierającej film w sposób wspaniały, w sposób elektryzujący, piosence grupy The Ronettes z roku 1963 pod tytułem Be My Baby. O tym uczuciu właśnie bycia w tej zgrai, o ekscytacji, jaka z tego płynie, ale także o częstych wybuchach przemocy, jakie wybuchają i w obrębie tej zgrai, i pomiędzy różnymi zgrajami, ponieważ mamy tutaj też namiastkę wojen gangów, czy wojen przynajmniej pomiędzy dłużnikami, a tymi, którzy pieniądze pożyczają. O tym jest ten film i pierwszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć o języku filmowym zastosowanym przez Scorsese'ego w Ulicach Nędzy jest to, że jest on hiperkinetyczny. Wspomniana już tutaj Pauline Kael w tej recenzji, o której powiedziałem, która pojawiła się na łamach New Yorkera tydzień po pokazie tego filmu na nowojorskim festiwalu filmowym. Otóż Pauline Kael zwraca uwagę właśnie na tą hiperkinetyczną, hipersensualną jakość Ulic Nędzy. Pauline Kael pisze tak, to fragment w tłumaczeniu moim. Ulice Nędzy Martina Scorsese to prawdziwie oryginalny film współczesny i zarazem triumf kina osobistego. Ma halucynacyjny styl, postaci zaludniają w nim mroki knajp, a światło i kolor ciągle balansują na granicy jaskrawości. Ulice Nędzy mają swoisty, epizodyczny rytm i skalę emocjonalną o takiej intensywności, że całość staje się oszałamiająco zmysłowa. Na samym początku dostajemy długą, posuwistą sekwencję, w której główny bohater, Charlie, wchodzi do baru i wita się z kumplami. Widzimy uściski dłoni i wiemy, że Charlie robi coś, do czego jest całkowicie przyzwyczajony. a kiedy kamera ślizga się razem z nim, w miarę jak przyciągają go tancerki topless na scenie przybytku, my współuczestniczymy w jego transie. Pod koniec sceny, kiedy sam wchodzi na scenę i zaczyna tańczyć, nie jest dla nas mężczyzną, który postradał rozum, ale kimś odbywającym swój conocny rytuał. W kinie zazwyczaj nasze zmysły są stopniowo urabiane celem wciągnięcia nas w przedstawiony świat, ale w przypadku tego filmu zostajemy wciągnięci weń bez ostrzeżenia. Przemoc wybucha tu w sposób tak samo szalony, jak w rzeczywistości. Jest tak niespodziewanie raptowna, że trudno nam ją pojąć, a kończy się tak nagle, że nie jesteśmy w stanie jej przetrawić. Cały film ma dokładnie taki efekt. Nakręca nas do tego stopnia, że akceptujemy wszystko, co w nim widzimy, bez zastrzeżeń. A jako, że opowieść pogłębia się w miarę seansu, na końcu siedzimy z rozdziawionymi gębami i próbujemy zrozumieć, co dokładnie zobaczyliśmy. I choć uliczna przemoc połączona z operowym stylem może okazać się niemożliwa do strawienia przez konwencjonalne gusta, to jeśli ten film nie stanie się hitem, to chyba wyłącznie dlatego, że jego oryginalność ogłuszy widownię, zbyt zaczarowaną, by sformułować reakcję. Ten film opowiada o amerykańskim życiu, tu i teraz, ale ani nie wygląda jak amerykański film, ani nie ma amerykańskiego posmaku. Gdyby to był obcojęzyczny film z napisami, moglibyśmy witać fanfarą nowy europejski lub południowoamerykański talent, powiedzmy nowego Buñuela, zanurzonego po uszy w Verdim, i udać się do domu w spokoju duszy i serca. Ale to, co Scorsese, który ma zaledwie 30 lat, zrobił z doświadczeniem dorastania w nowojorskiej małej Italii, ma posmak bardziej soczystej zgnilizny i przemocy niż całe wcześniejsze amerykańskie kino, a także głębsze zrozumienie zła. Tak napisała Pauline Kael w recenzji zatytułowanej, uważam idealnie, mianowicie zatytułowanej Everyday Inferno. Inferno, czyli piekło, jednocześnie nawiązanie do Inferna Dantego z boskiej komedii, a Everyday, no to życie codzienne, a zatem Inferno dnia powszedniego, można by powiedzieć, i dokładnie o tym jest ten film. Jak już wspomniałem, ta hiperkinetyczność służy głównie Scorsesemu do zanurzenia nas w świecie tych chłopaków, do zanurzenia nas w świecie tych młodych mężczyzn, do tego, żebyśmy sami poczuli te lądujące na ramionach uderzenia, powitania, klepnięcia, żebyśmy sami poczuli zapach tych miejsc, tych barów, żebyśmy sami poczuli się, jakbyśmy byli mieszkańcami małej Italii. Innymi słowy, Martin Scorsese z jednej strony wciąga nas w swój własny świat, a z drugiej oczywiście wciąga nas jak zawsze w świat filmowych nawiązań, ponieważ nie jest trudno dostrzec, że film Ulica Nędzy ma dosyć dużo wspólnego z takimi tytułami jak chociażby, i to tylko część możliwej litanii, Wałkonie Federico Felliniego, ale także Włóczyki Pier Paolo Pasoliniego, połowa kina gangsterskiego hollywoodzkiego, od Wroga Publicznego do filmu Aniołowie o brudnych twarzach, który dosyć dużo ma wspólnego fabularnie także z Ulicami Nędzy, a także ma ten film sporo wspólnego z eksperymentami filmowymi, które działy się dokładnie w tym samym czasie, to znaczy przede wszystkim w latach 60. i wczesnych 70., ponieważ odnajdziemy tutaj posmaki zarówno Jean-Luc Godarda, chociażby w scenie sypialnianej, bardzo dynamicznie i rwanie montowanej przez Scorsese'ego, to niemal powtórzenie sceny sypialnianej z Do utraty tchu Godarda, ale i w filmach Johna Cassavetesa, który jest tutaj przywołany wprost na ścianie kina, do którego udaje się Charlie, widzimy plakat filmu Mężowie, bardzo świeżego wówczas, bo pochodzącego zaledwie sprzed 2 lat, ale był to znak i ukłon Scorsese'ego do starszego kolegi, który po tym jak zobaczył film Scorsese'ego pod tytułem Wagon towarowy Berta, nakręcony rok wcześniej dla komercyjnego producenta Rogera Cormana, powiedział mu wprost, jeśli będziesz robił kolejny film w takim stylu, spędzisz rok na produkcji główna. Zrób coś, co dla ciebie ma osobiste znaczenie. I z tej przestrogi wyrosły właśnie Ulice Nędzy i ku chwale tej przestrogi i wiecznej chwale Cassavetesa Scorsese umieścił plakat Mężów w swoim własnym filmie. Kiedy zaczynamy wymieniać filmowe inspiracje Martina Scorsese'ego, zazwyczaj moglibyśmy to robić przez następną godzinę rozmowy, ponieważ sam Martin Scorsese jest nieprawdopodobnym kinofilskim gawędziarzem i często jest w stanie wskazywać nawet na poszczególne cięcia w swoich filmach i wskazywać, jakie są ich źródła. Uważam, że gra w nawiązania u Scorsese'ego mogłaby być podstawą jakiejś niezłej gry fabularnej albo komputerowej, ponieważ jego umysł i jego sposób mówienia są tak dynamiczne i tak erudycyjne, że wystarczy włączyć dowolny wywiad z nim i dowiemy się dokładnie, ile tuzinów filmów zainspirowały poszczególne sceny w jego filmach. Jest to, innymi słowy, absolutnie reżyser kinofil. Ale warto sobie zdać sprawę, i tutaj powracam do początku, w jakim momencie kariery Scorsese postanowił nam opowiedzieć właśnie o tych chłopakach z małej Italii, tym bardziej, że wspomniałem już o przestrodze, jaką usłyszał od Cassavetesa. Przypomnę, Scorsese rodzi się w roku 1942. Jest to o tyle ważne, że jego właściwa młodość, czy takie bycie młodym mężczyzną, przypada de facto na lata 60. Scorsese ma 20 lat w roku 1962 i tym samym przez całą dekadę nasiąka i wydarzeniami tamtej dekady, ale oczywiście także jej muzyką, jej kontrkulturą i niebywałą eksplozją kultury filmowej, ponieważ Scorsese w latach 60. ogląda kino europejskie, ogląda mnóstwo Godarda, ogląda Pasoliniego, ogląda Felliniego, a jednocześnie bardziej może niż którykolwiek ze swoich innych kolegów, którzy w tamtym czasie się wykluwali, Coppola, De Palma, Lucas, Spielberg, jest stworzeniem archiwów, to znaczy ogląda faktycznie pasjami amerykańskie kino klasy B, amerykańskie kino sensacyjne i wchłania rozwiązania tam zaoferowane, atmosferę tam obecną i egzystencjalną filozofię prześwitującą spod tych filmów, wchłania to wszystko do swojego własnego DNA. Pamiętajmy także, że Scorsese został wyrzucony z seminarium duchownego za romans z dziewczyną i chyba przez swoich przewodników duchowych po prostu został rozpoznany jako nazbyt zanurzony w sprawy zmysłowe tego świata, aby oddawać się jedynie duchowym kwestiom. I sam mówił o tym, że uczynił kościołem swoim osobistym właśnie kino. Pomiędzy rokiem 1960 i 65 Scorsese uczęszcza do szkoły Washington Square College, gdzie spotyka nauczyciela Heiga Manugiana, któremu później zresztą dedykuje Wściekłego Byka, gdzie przez 5 lat właśnie odbiera edukację filmową, ogląda mnóstwo, a w Nowym Jorku wtedy naprawdę można było zobaczyć bardzo dużo ciekawych i inspirujących rzeczy, bo działo się tam wszystko od Warhola po retrospektywy twórców europejskich, odkrywanych często na nowo właśnie w tamtym czasie w Stanach. I wtedy także on sięga po raz pierwszy po kamerę i warto wskazać zwłaszcza na jego krótkometrażowy film eksperymentalny, dokładnie z roku 1964, pod tytułem To nie tylko ty, Murray. Tytuł brzmi It's not just you, Murray, który powstał we współpracy z niejakim Mardikiem Martinem, także kinofilem, który później przede wszystkim będzie scenarzystą i będzie także scenarzystą Ulic Nędzy. I ten krótki film, bardzo godardowski w swojej eksperymentalnej naturze, opowiada o mężczyźnie, który właściwie na naszych oczach opowiada nam o swojej wielkiej karierze, jednocześnie okupionej zbrodnią i nieprawością. Wszystko jest utrzymane raczej w prześmiewczym stylu i bardziej niż tylko troszeczkę pachnie do utraty tchu. Mardik Martin, który sam był, pochodził z rodziny ormiańskiej, która uciekła przed ludobójstwem Ormian na początku wieku XX, uciekła przez Iran, potem przez Irak. Mardik Martin urodził się w Bagdadzie, ale potem już dorastał w Stanach. Zresztą o tej rzezi Ormian po wielu, wielu latach opowie także jako scenarzysta filmu Fatiha Akina pod tytułem Rana, bo będzie też z nim współpracował. Otóż ten duet Mardik Martin i Scorsese to jest duet, który w 1966 roku pisze pierwszą wersję scenariusza, który jest wtedy zatytułowany Season of the Witch. Piosenka Donowana zainspirowała ten tytuł, dosłownie Pora na Wiedźmę, czy Czas Wiedźm. I wtedy zaczyna się rodzić właśnie ten pomysł filmu na poły autobiograficznego, w którym centralną relacją jest relacja pomiędzy Charliem, właśnie owym młokosem, mafiozem, który próbuje się przebić w świadku swojej nepotystycznej włoskiej mafijnej wspólnoty, a jednocześnie który nie potrafi zerwać więzów ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, z niejakim Johnem Boyem, który jest narwany, być może trochę niezrównoważony, ale jednocześnie niesłychanie spontaniczny, szczery, podążający za swoją własną przyjemnością, ale także podążający za dobrą zabawą. Johnny Boy jest cieniem, jest taką drugą ukrytą twarzą Charliego, który z kolei jest bardzo rozkochany w świecie religijnych, katolickich dogmatów, pojmuje świat bardzo manichejsko, właściwie wszystko odbywa się u niego z jednej strony w takiej opozycji wiecznego potępienia i zbawienia, a z drugiej na to nałożony jest porządek właśnie ten mafijny, w którym awans jest czymś bardzo pożądanym. Na to także nakłada się seksualność Charliego, który bardzo mocno uwikłany jest w taką niezdrową dychotomię świętej i dziwki, ponieważ on tak patrzy na kobiety, albo są świętymi dziewicami, albo są godne potępienia, co doprowadza do tego, że nawet swoją własną kochankę, ową epileptyczną dziewczynę Teresę, nazwie w pewnym momencie bardzo mocnym słowem, mocniejszym niż to słowo na D, które przed chwilą przywołałem, właśnie dlatego, że ona z nim sypia, co jest wskazaniem na taką źródłową hipokryzję w tej seksualnej moralności Charliego, który z jednej strony właśnie porusza się na tej binarnej opozycji dziewica-ladacznica, a z drugiej strony angażuje się emocjonalnie i seksualnie w relacje z dziewczyną, którą głęboko pogardza właśnie za to, że ona otwarła się na niego erotycznie. Ten temat był mocniej wyartykułowany i można powiedzieć bardziej kanciasto w pierwszym pełnometrażowym filmie Scorsese'ego, to znaczy Kto puka do moich drzwi, z 1967 roku, gdzie analogiczną rolę, tyle że nazwaną J.R.M., zagrał także Harvey Keitel. Pod pewnymi względami Ulice Nędzy to albo ciąg dalszy, albo remake Kto puka do moich drzwi, z tym, że tamten film był jeszcze bardzo, bardzo szorstki, był także przemontowany przez producenta i nie był w pełni autorskim dziełem, ale już tam rozgrywa się dosyć długa rozmowa o poszukiwaczach Johna Forda z Johnem Wayne'em w roli głównej, czyli o filmie, który zostaje wprost we fragmencie przywołany w Ulicach Nędzy i o filmie, w którym bohater Johna Wayne'a ma mniej więcej takie samo pojęcie o kobiecej cnocie i niecnocie jak J.R. i Charlie. Ten scenariusz był odłożony na bok, nie było środków na jego realizację. W międzyczasie Scorsese próbował zaistnieć w biznesie filmowym, przeniósł się też czasowo na zachodnie wybrzeże, gdzie właśnie dla Rogera Cormana zrealizował film Wagon towarowy Berta, a wcześniej zdobył bezcenne doświadczenie jako montażysta, ponieważ był jednym z montażystów słynnego, nagrodzonego Oscarem dokumentu Woodstock Michaela Wadleya, który pozostaje najważniejszym w pewnym sensie dokumentem kontrkultury amerykańskiej na ekranie, monumentalnym, trzygodzinnym, a w wersji reżyserskiej nawet 3,5-godzinnym, peanem na cześć tamtego pamiętnego koncertu. Pamiętajmy o tym, że to między innymi Scorsese montował tamten film, ponieważ pomoże nam to zrozumieć, skąd tak nowatorski, ciekawy, dynamiczny i elektryzujący mariaż obrazu właśnie z popularną muzyką w Ulicach Nędzy. To w Ulicach Nędzy po raz pierwszy Martin Scorsese zderzy akcję na ekranie z bardzo eklektyczną, dzisiaj byśmy powiedzieli playlistą, różnych utworów, różnych wykonawców, za każdym razem dobranych znakomicie, a pamiętając, że nazwisko, jakie się pojawia na ekranie montażysty Mean Streets, jest w zasadzie fikcyjne, ponieważ to tylko wymogi związków zawodowych kazały zapłacić pewnemu człowiekowi za to, że to jego nazwisko tam figuruje, a głównym montażystą Ulic Nędzy był właśnie Martin Scorsese, no to musimy mu oddać palmę pierwszeństwa, ponieważ nikt przed nim w amerykańskim kinie nie zderzał fizycznej akcji na ekranie z muzyką popularną w taki niesamowity i często kontrastujący sposób. Oczywiście był w roku 1961 słynny eksperymentalny film Kenneta Angera, gdzie on zderzył sceny pieszczotliwego dotykania i gładzenia motocykli i wszelkich ćwiekowanych skór, jakie uprawiają mężczyźni z subkultury motocyklowej. Otóż tam Anger zderzył te sceny z takimi piosenkami jak chociażby Blue Velvet Bobby'ego Wintona i pod tym względem na pewno dokonał czynu rewolucyjnego. Zresztą sam Scorsese był wielkim fanem Angera. Ale jednak ten początek Ulic Nędzy, kiedy to po krótkim prologu, w którym najpierw słyszymy z zakadru, że prawdziwe odkupienie nie znajdowane jest w kościele, prawdziwe odkupienie znajdowane jest na ulicy, po czym widzimy, jak Charlie budzi się przerażony w nocy i patrzy w lustro, jakby chciał sprawdzić, czy jest jeszcze sobą, a może już stał się kimś innym, może Johnem Boyem. I kiedy w nagle niezapowiedzianym podwójnym cięciu, które zbliża nas do twarzy kładzącego głowę na poduszkę Charlie'ego, wjeżdża na ścieżkę dźwiękową Be My Baby grupy The Ronettes, to jest wielki filmowy moment. I to właśnie Be My Baby ilustruje czołówkę Ulic Nędzy, czołówkę, która jest w całości skonstruowana z ujęć kamerą amatorską wykonanych, 8-milimetrową, ulic z tytułu, to znaczy ulic takich jak Mulberry Street w Małej Italii, czy Elizabeth Street, właśnie z tych okolic, gdzie widzimy bohaterów, widzimy ich, jak bawią się, widzimy ich w trakcie rodzinnych uroczystości, w trakcie chrztu. Są to po prostu domowe taśmy, także z przygotowywania jedzenia włoskiego. Mogą się kojarzyć z troszeczkę późniejszym dokumentem Scorsese'ego o jego rodzicach pod tytułem Italian American. Ale co najważniejsze, ta muzyka pochodząca z 1963 roku, a zatem lokująca akcję odrobinę w przeszłości w stosunku do daty premiery, ta muzyka wspaniale podkreśla i kontrastuje z tym, co widzimy na ekranie. Ta prosta, wydawałoby się, a jednocześnie rewolucyjna w amerykańskim kinie sekwencja, otwarta obrazem kręcącego się projektora amatorskiego, który chyba jest wprost zaczerpnięty z filmu Podglądacz Michaela Powella, to wspaniały filmowy moment i właściwy początek filmografii Martina Scorsese'ego. I zwróćcie uwagę, że o ile te sceny filmów amatorskich na początku pokazane są w obrębie takiego większego czarnego obramowania, które sprawia, że patrzymy na ekran w ekranie, jesteśmy troszeczkę zdystansowani wobec niego, ponieważ widzimy w takim małym kwadraciku te domowe taśmy, o których wspomniałem. O tyle obydwa cytaty filmowe, które później pojawiają się w Ulicach Nędzy, kiedy bohaterowie idą do kina i najpierw oglądają Poszukiwaczy Johna Forda, konkretnie scenę bójki, która jest komiczna i brutalna i pod tym względem jest bardzo podobna do wszystkich scen bójek w tym filmie, a także później, kiedy idą na film Rogera Cormana według Poego pod tytułem Grobowiec Ligei. Otóż obydwa te klipy, obydwa te fragmenty filmowe są wprowadzone przez Scorsese'ego inaczej niż te taśmy z samego początku. Już nie mamy małego kwadracika, nie mamy czarnego obramowania, nie mamy żadnego obramowania, nie mamy żadnego ostrzeżenia, że obraz, który zaraz zobaczymy, będzie obrazem pochodzącym z innego filmu, w technikolorze, z aktorami, opowiadający inną historię. Nie. Obydwa te fragmenty z Poszukiwaczy i z Grobowca Ligei zostają wprowadzone przez Scorsese'ego mimochodem. Nagle znajdujemy się w świecie tych filmów. Nie mamy nawet owej obwódki wokół, nie wiemy, że patrzymy na ekran kinowy, tylko wydaje się tak, jakby właśnie aktorzy Forda czy Vincent Price z filmu Cormana po prostu zabłąkali się do świata naszych bohaterów Ulic Nędzy. Jest to o tyle interesujące, że pokazuje także w zestawieniu z tą czołówką, o której powiedziałem, jak bardzo intensywnie realny jest świat popkultury dla tych młodych chłopaków w Małej Italii. Oni chodzą do kina, świadkują tym wyolbrzymionym, epickim, mitycznym niemal emocjom, konfliktom, opowiedzianym w technikolorze, na wielkim ekranie, i te emocje zalewają ich własne życie, przedostają się do ich własnego życia. Nie ma już różnicy pomiędzy tym, co jest tutaj obok, a tym, co jest tam na ekranie. Ta różnica jest, kiedy patrzą na filmy samych siebie, kręcone być może przez ich rodziców, ale nie ma tej różnicy, kiedy pochłaniają intensywną popkulturę. I tak samo jest z muzyką w tym filmie, ponieważ zapytany o to, dlaczego na jednej ścieżce dźwiękowej jest tyle utworów i spotykają się na niej The Rolling Stones, Eric Clapton, The Miracles, The Marvelettes, no i właśnie Ronettes i wiele, wiele innych, Little Caesar jeszcze i The Paragons. Dlaczego tak wiele różnych brzmień spotyka się w tym filmie? Scorsese odpowiadał tak, że w mojej dzielnicy były ciasne mieszkania, ludzie słyszeli to, czego słuchają sąsiedzi, dźwięki i muzyka gramofonowa i radiowa wpadały z okna do okna, i soundtrack naszego życia był dokładnie taki, eklektyczny, mieszany. Jedna piosenka się zaczynała, a druga kończyła. Czasami się nakładały na siebie, jak w szafie grającej, która tutaj w scenie bójki przeskakuje, jak przeskakująca płyta. Nawet o to zadbał Scorsese, żeby tą szafę grającą jakoś, nomen omen, ograć. A zatem mamy obraz młodych chłopaków, którzy nie tylko, że są rozrywani przez własne hormonalne burze, nie tylko, że są rozrywani przez świat przestępczy z jednej, a świat kościelny z drugiej strony, ale na dodatek są dosłownie zanurzeni w tej amerykańskiej popkulturze filmowo, gramofonowo, radiowej, która ciągle opiewa bardzo mocne, bardzo szerokim gestem zarysowane emocje. I kiedy Pauline Kael w tym fragmencie, którym wam przeczytałem, wspominała o jakimś nowym Buñuelu zanurzonym w Verdim, to myślę, że wskazywała bardzo precyzyjnie na to, jak nowy artysta amerykański rodzi się na naszych oczach, ponieważ Scorsese jest kimś takim, to znaczy jest kimś o wielkości Buñuela, ale zanurza się w Verdim swojego czasu, to znaczy właśnie w muzyce Motown, w genialnym rock'n'rollu, w Stonesach, w tym wszystkim, co go otaczało. Jednocześnie problemy, jakie go nękają, rozdarcia, jakie nim targają, jak najbardziej pochodzą z samego sedna włoskiej kultury, do którego on sam należy. Już sam fakt tego rozdarcia i zastanawiania się, czy bardziej chciałby być księdzem czy gangsterem, przyznacie, że jest to na bardzo wysokiej amplitudzie utrzymany wybór. Już to umiejscawia Scorsese'ego jako kogoś, kto w żadnym wymiarze nie jest artystą środka. Jest to artysta ekstremalny, jest to filmowiec ekstremalny, który w Ulicach Nędzy pokazuje nam ekstremalną relację. I tutaj warto się przyjrzeć właśnie Keitelowi i De Niro, bo to są ich wybitne, wybitne role. Swoją drogą, z dzisiejszej perspektywy, Keitel nie byłby obsadzony jako Włoch, ponieważ sam jest Żydem o korzeniach polsko-rumuńskich. Nie przeszkodziło to Scorsese'emu w tym, aby zobaczyć siebie w nim. To być może glossa do współczesnej, bardzo restrykcyjnej polityki tożsamościowej. Scorsese obsadził Keitela jako samego siebie, pisząc ten film wspólnie ze swoim ormiańskim kolegą, być może dlatego, że bardziej był skupiony na tym, jak pewne uniwersalne stany i wartości przepływają osmotycznie pomiędzy ludźmi, a nie na tym, jak pewne rzekomo całkowicie oddzielne jakości i przeżycia są rzekomo właściwe tylko i wyłącznie drastycznie wytyczonym indywidualnym tożsamościom. W każdym razie Keitel i De Niro w tym filmie, w tych scenach, w których mamy długie rozmowy Johnny'ego Boya z Charlie'm, są rozdzierająco prawdziwi. To jest moja ulubiona rola Roberta De Niro. Wiem, że rok później otrzyma Oscara za Ojca Chrzestnego 2, wiem, że za parę lat otrzyma Oscara za Jake'a LaMotte, no i wiem o wszystkich pozostałych znakomitych rolach De Niro, ale dla mnie w żadnym filmie nie jest on tak bardzo prawdziwy, tak bardzo wybuchowy i tak bardzo wrażliwy jednocześnie, jak tutaj, jako Johnny Boy. Johnny Boy to jest ten przyjaciel z dzieciństwa, którego Charlie obecnie się wstydzi. To jest ten przyjaciel z dzieciństwa, który w swoich wyborach i w swoim życiu jest tak naprawdę szczerszy niż Charlie, który tak naprawdę jest w dużej mierze hipokrytą, i w tych sprawach seksualnych, ale też w deklaracjach, jakie czyni, bo wiemy, że najbardziej mu zależy na tym, żeby mieć tą własną restaurację. Jednocześnie przerzuca się cytatami biblijnymi i pozuje na wielkiego ortodoksa, który wcale nie rezygnuje z bycia unurzanym w tym, co sam pojmuje jako grzech, ale jednocześnie bardzo mocno podkreśla tą apokaliptyczną retorykę, jakiej na co dzień używa. I te rozmowy między nimi, które czasami już właściwie dają taką matrycę do wszystkich późniejszych dialogów w filmach Scorsese, gdzie dwóch facetów nie może się dogadać, trochę jak Bud Abbott i Louis Costello, jak wspomina zresztą Demetrius Mateu w swojej książce, czyli jak taki komediowy duet, który po prostu nie może się dogadać nawet co do znaczenia poszczególnych słów i to gadanie zajmuje im 5 albo 10 minut. Oni tutaj są wspaniali, ale są także wspaniali w momentach, kiedy milczą, kiedy siadają na cmentarzu, na którym kiedyś bawili się jako dzieci, kiedy próbują sobie coś wyjaśnić. Ale my wiemy, że prawdziwej zgody między Charlie'm i Johnny Boyem być nie może. Głównie z tego powodu, że Johnny Boy jest prawdziwie niebezpieczny, jest prawdziwie nieprzewidywalny, jest rodzajem chochlika, który bawi się tym, że strzela do budynków dla frajdy albo wrzuca bombę do skrzynki pocztowej, ale także dlatego, że Charlie wybrał drogę nieautentyczności, wybrał drogę, w której ciągłe poczucie winy konsumuje go, pożera i każe mu coraz to bardziej opowiadać o płomieniach piekielnych, coraz to głębiej wkładać dosłownie rękę w ogień, ponieważ robi to w tym filmie kilkakrotnie i pozwala mu na niemal arystokratyczne odcięcie od wszystkich innych ludzi, takich jak kobiety w jego życiu, czy to biała Teresa, czy czarna Diane, jak spotkani na drodze przyjaciele homoseksualiści, którzy na chwilę wsiadają do jego samochodu i na których on patrzy z obrzydzeniem, jak jego kumple, których de facto ma za idiotów, jak jego wuj, którego okłamuje, ponieważ nie mówi mu o jego relacji z Teresą. Charlie jest człowiekiem głęboko samotnym i wyniosłym w tej samotności. Jest przekonany o tym, że jest lepszy od innych, a jednocześnie, cóż za paradoks, ma się bardzo możliwe za najgorszego z ludzi, ponieważ pogarda, jaką czuje dla własnego ciała, dla jego pożądań, ale także dla zwykłego faktu swojej ludzkiej ułomności, jest bezbrzeżna. Tę cechę Charlie'ego świetnie wychwyciła w swojej recenzji Pauline Kael, wskazując, że o ile Johnny Boy bywa przerażającą postacią chwilami, o tyle to on jest głównym bohaterem filmu, ponieważ to jemu życzymy w tym filmie najlepiej. Ona napisała w swojej recenzji bardzo doniosłe słowa, kiedy Johnny Boy prosi Charlie'ego o pomoc właśnie na tym cmentarzu, o którym już powiedziałem, przy kościele przy Mulberry Street. Charlie mu odmawia, i tutaj Kale mówi, to cytat z jej recenzji. Charlie'emu podoba się nieprzewidywalność Johnny'ego Boya. To Johnny Boy jest właściwym bohaterem tego filmu, a Charlie, poprzez którego umysł obserwujemy akcję, jest jakby najgorszą wersją samego siebie, tak jak rozumie ją sam reżyser. Charlie nie ocali Johnny'ego Boya, idąc do swojego wuja po pomoc, ponieważ nie chce podejmować ryzyka podejmowania takiej kwestii z wujkiem. Dobry chłopiec mafii jest nie tylko uległy. Jeśli coś ważnego nie dzieje się jemu właśnie, to on próbuje być niewidzialny, także przed wujkiem. Wujek Giovanni tak naprawdę nie dostrzega Charlie'ego. I tylko dzięki temu Charlie pozostaje jeszcze w jego orbicie. Gdyby Charlie poprosił o pomoc dla swojego szalonego kumpla w tarapatach, utraciłby ten właśnie przywilej niskiej widzialności. A zatem Charlie mówi Johnny'emu Boyowi bardzo dużo o przyjaźni, ale nie robi dla niego nic. Jest Judaszem zdrajcą właśnie dlatego, że cały czas ostrożnie podnosi stopę, aby oprzeć ją na kolejnym szczeblu drabiny prowadzącej, w jego pojęciu, w górę. Charlie, który jest alter ego reżysera, nie jest niczyim przyjacielem, a cały film dowodzi, że najmniej jest przyjacielem samego siebie. Mocne słowa Pauline Kael i słowa prorocze, jeżeli przypomnimy sobie, że ponad dekadę później Harvey Keitel zagra w Ostatnim Kuszeniu Chrystusa właśnie rolę Judasza, którą tutaj przewiduje dla niego niemalże Pauline Kael, wskazując na Charlie'ego jako na zdrajcę przyjaźni z Johnem Boyem. Ta zdrada i nieumiejętność, niemożność, niechęć jednego przyjaciela, żeby ująć się za drugim, jednego człowieka, aby obdarzyć empatią drugiego i roztoczyć nad nim przyjacielską ochronę, a przynajmniej okazać mu miłosierdzie. Otóż wokół tego zbudowany jest także krwawy finał filmu, kiedy to Charlie i Johnny Boy razem z Teresą próbują uciec przed gniewem Michaela, lokalnego zbieracza długów, któremu Johnny Boy winny jest coraz to większe pieniądze. Ta ucieczka kończy się krwawą rzeźnią. Co ciekawe, finał filmu jest tak niejednoznaczny, że nie wiemy, czy ktoś przeżył tę rzeźnię, ponieważ w ostatnim momencie, kiedy widzimy Johnny Boya, to jest on całkowicie zakrwawiony, ale jeszcze biegnie. A zatem mamy tutaj tragiczny finał, który, uwaga, bardzo przypomina mi Popiół i Diament, ponieważ, i teraz mój mały sekret, a przynajmniej moja mała teoria, którą niniejszym wam powierzam, ponieważ moim zdaniem Ulice Nędzy są w dużej mierze remake'iem Popiołu i Diamentu. Wiemy, że Popiół i Diament znajduje się na liście 10 najlepszych filmów wszechczasów wedle Martina Scorsese, a zatem z tych tysięcy, które obejrzał, jest to naprawdę ważny dla niego film. I powiem tak, połóżcie te filmy obok siebie i zobaczycie bardzo dużo podobieństw. Charlie jest pod wieloma względami podobny do bohatera Cybulskiego. Jest postać taka quasi-ojcowska, wuj Giovanni, myślnik Szczuka. Jest przyjaciel, który wymaga lojalności, do wobec czegoś, co było wcześniejsze, do obecnego stanu bohatera. Johnny Boy i Adam Pawlikowski może nie są podobni, ale pełnią podobną funkcję dramaturgiczną. I co więcej, jest tutaj scena, w której Charlie wchodzi na bar i zaczyna celować kijem bilardowym w kolejne małe szoty wódki ustawione na kontuarze. Może nie będę dopowiadał, o którą scenę z Popiołu i Diamentu w tym momencie by mi chodziło, ponieważ jest to dosyć oczywiste. I cały film, włącznie z tym krwawym finałem, z tą bieganiną ciennymi uliczkami, z tym wytryskującym w górę hydrantem, który znaczy koniec rzezi. W Popiole i Diamencie były to fajerwerki. Fajerwerki także powrócą w Ciemniejszej Stronie Miasta, późniejszym filmie Scorsese'ego, jako nawiązanie do Wajdy. I całe to zanurzenie właśnie w bohatera całkowicie rozdartego i w jego subiektywność, włącznie z wizytą w kościele i na cmentarzu, i z ikonografią religijną, i z świętymi figurami, i z tym, że jednocześnie, równolegle wobec akcji, dzieje się pewne święto religijne na ulicach miasta, a w Popiele i Diamencie dział się pewien bal kontrastujący i dopełniający krwawą akcję finału. To wszystko brzmi bardzo, bardzo wajdowsko. A zatem do tych wszystkich skojarzeń dorzucę jeszcze i to, mimo że akurat tego skojarzenia w żadnym z materiałów, które znalazłem, że ono się tam nie pojawiło. I teraz wisienka na torcie. Mianowicie, co ta historia i co jej opowiedzenie mogło znaczyć dla Scorsese'ego? Może wskazówką będzie fakt, że tak jak głos Charlie'ego, przynajmniej w niektórych scenach czytanych zza kadru, to jest głos Martina Scorsese'ego, a zatem Scorsese w sposób nieustraszony pokazuje samego siebie i tą, jak powiedziała Pauline Kael, najgorszą wersję samego siebie, właśnie jako Charlie'ego, to zwróćmy uwagę na scenę, w której wynajęty przez Michaela zbir strzela z samochodu pośród bruklińskiej nocy do Johnny'ego Boya i do Charlie'ego. Kto strzela? Kto trzyma broń? Michael prowadzi samochód, ale strzelcem jest kto inny. Strzelcem jest sam Martin Scorsese. To sam Martin Scorsese strzela do swoich bohaterów i odsyła ich zakrwawionych w noc. Wydaje mi się, że jest to gest pożegnania się z kimś lub czymś w nim samym. Scorsese patrzy na swoich bohaterów już po tym, jak oddał strzał. Dostajemy takie ujęcie, a pamiętamy, że to Scorsese montuje ten film, więc jeśli zostawił to ujęcie, to być może jest znaczące. Wydaje mi się, że Scorsese musiał pożegnać w sobie tych chłopaków, których światopogląd wyznaczała ulica Małej Italii. Tych chłopaków, których świat był wyznaczany z jednej strony przez mafię, z drugiej strony przez Kościół. W czołówce filmu, kiedy na ekranie pojawia się napis Director Martin Scorsese, widzimy obraz Harveya Keitla, Charlie'ego, który stoi na schodach kościoła i z emfazą potrząsa dłonią księdza, który stoi obok niego. Jak sama Pauline Kael napisała, tak jakby zawierali pakt. Wydaje mi się, że ten film jest o rozpadnięciu się tego paktu. Wydaje mi się, że to jest film, w którym Scorsese dokumentuje swój własny rozbrat z instytucjonalnym kościołem, jednocześnie dokumentuje emocje i wewnętrzne rozdarcie, jakie temu procesowi towarzyszyło. Stawiam także tezę, że w późniejszych filmach będzie on poszukiwał symbolicznego powrotu do tamtej jedni. Tym będzie Ostatnie kuszenie Chrystusa i tym zdecydowanie będzie późniejszy film Milczenie, że już nie wspomnę o tym, że Scorsese obecnie planuje film o życiu Chrystusa, który pisze razem z Paulem Schraderem. To dopiero zobaczymy. Natomiast w przypadku sceny finałowej Ulic Nędzy, Martin Scorsese strzelający do swoich własnych bohaterów, tak jakby chciał powiedzieć, zostawcie mnie w spokoju, mam inne rzeczy do zrobienia. Myślę, że jeszcze inaczej będziemy oglądać tę scenę, jeżeli uświadomimy sobie, o czym wspomina w swojej książce Mateu, że scena ta była nakręcona dokładnie w dniu 30. urodzin Martina Scorsese'ego. Tak, ta scena nocna była nakręcona 17 listopada roku 1972 i Scorsese może nas długo zapewniać o tym, że obsadził siebie tylko ze względów budżetowych, ale w tym filmie, który nie miał dużego budżetu, bo 650 tysięcy dolarów, na pewno było dużo ról, które trzeba było obsadzić ze względów budżetowych, ale z jakiegoś powodu wybrał dla siebie właśnie tą, właśnie rolę kogoś, kto odpycha finalnie swoich bohaterów, symbolicznie przynajmniej wychodzi z owej małej Italii i od tej pory będzie eksplorował trochę inne miejsca. Oczywiście cała późniejsza filmografia Scorsese'ego dowodzi, że nigdy do końca z tej małej Italii nie wyszedł i będzie eksplorował napięcia nakreślone w Ulicach Nędzy jeszcze bardzo, bardzo długo, ale najwyraźniej w dniu swoich 30 urodzin i w ogóle w tamtym czasie swojego życia Scorsese potrzebował narysować jakąś grubą kreskę i chyba tą grubą kreską są same Ulice Nędzy. Cały film jest przetkany także dokumentalnymi w istocie zdjęciami z obchodów i procesji święta świętego Januarego, święta o korzeniach neapolitańskich, związanego z kultem katolickiego męczennika z IV wieku, którego krew rzekomo sam Kościół katolicki do końca nie podpisuje się pod tym cudem, ale także go nie przekreśla. Otóż którego krew raz w roku upłynnia się w fiolce. San Gennaro, bo tak nazywało się to święto i do dzisiaj jest obchodzone dosyć hucznie, także w Nowym Jorku, właśnie w Małej Italii, to tło dla całej akcji. Widzimy tutaj procesje, widzimy stroje, widzimy muzyków i San Gennaro, które pojawia się także w scenie, w której Vito Corleone staje się gangsterem w Ojcu Chrzestnym 2, bo to właśnie obchody San Gennaro i fajerwerki wystrzeliwane ku czci świętego Januarego zagłuszają kluczowy strzał, jaki młody Vito oddaje, jednocześnie przejmując władzę w dzielnicy. Otóż te sceny mają posmak także dokumentalny, ale mają w sobie coś z Felliniego, mają coś z Rzymu, nomen omen, który powstawał dokładnie w tamtym samym okresie, celebracji włoskiego życia ulicznego i celebracji ludzi, którzy cały czas żyją przywiązaniem do starego kontynentu. To przywiązanie, jak już wspomniałem, Scorsese będzie eksplorował także w dokumencie o swoich rodzicach, Italian American, ale tutaj to przywiązanie jest obosieczne. Z jednej strony jest czymś znanym, czymś swojskim, czymś także bardzo filmowym, o czym Scorsese świetnie wiedział, a z drugiej strony jest znakiem tego starego świata, tego balastu, tego ciężaru, tego powrozu, który bardzo mocno uciska młodego mężczyznę Martina Scorsese'ego. On bardzo chce ten powróz jakoś zerwać. Następnych kilka lat będzie w jego życiu naznaczone bardzo burzliwymi romansami, eksperymentami także z narkotykami, które doprowadzą go niemalże do śmierci i filmem odkupieniem będzie Wściekły byk. I jeśli chcecie posłuchać o tamtym filmie, w tym momencie możecie przejść do odcinka o Wściekłym Byku, ponieważ wydaje mi się, że Wściekły Byk domyka wiele napięć, które zostały otwarte przez Ulicę Nędzy. Późniejsze filmy Scorsese'ego, cokolwiek by o nich nie mówić, mają już trochę lżejszy charakter, bo nawet Chłopcy z Ferajny to film w dużej mierze rozrywkowy, ale prawdziwy ciężar, prawdziwe gravitas, mam wrażenie, odnajdujemy najbardziej u Scorsese'ego z lat 70., to znaczy właśnie w Ulicach Nędzy, w Taksówkarzu i w kończącym tamtą dekadę Wściekłym Byku. Ulice Nędzy mają także swoich potomków, jak wskazuje Demetrius Mathieu, film Good Time braci Safdie jest niemalże remake'iem Mean Streets, rozegranym w rytm trochę innej muzyki, ale jednak. I co ciekawe, Mathieu wskazuje także na film Gary'ego Oldmana Nic to ustnie z 1997 roku. Pierwszy film, na który wybrałem się samodzielnie do kina Światowid dawno, dawno temu. To było bardzo duże przeżycie w Katowicach i w moim filmowym życiu. Podsumowując, Ulice Nędzy to bardzo ważny, głęboko autobiograficzny film, w którym Martin Scorsese po raz pierwszy pokazuje tę stronę swojego talentu, dynamicznego inscenizowania przemocy, bardzo dużego zbliżenia do destrukcyjnych bohaterów, ale także kreatywnego zderzania akcji z muzyką popularną. I na pewno jest w tym filmie jeszcze więcej, bo jest na pewno kontekst historyczny, kontekst społeczny tamtego czasu. Widzimy rasistowskie nastawienia w większości bohaterów, włącznie z Teresą, wobec czarnych, których spotykają na swojej drodze, ale widzimy także duży szacunek, jakim otoczony jest wracający z Wietnamu weteran. W czasie, kiedy świetnie wykształcone elity młodzieży amerykańskiej, głównie z takich weteranów kpiły, tutaj chłopaki ze klasy robotniczej małej Italii honorują tego weterana. To rozwarstwienie pomiędzy, jak to się wtedy mówiło, chłopcami z Harvardu i chłopcami z Harlemu, to znaczy uprzywilejowaną młodzieżą, która protestowała przeciwko tej bardzo głupiej, dodajmy, wojnie i niepotrzebnej, a z drugiej strony tymi, którzy tę wojnę faktycznie, w której oni walczyli i ginęli, tutaj jest zasygnalizowane, ponieważ dla tych chłopców z małej Italii wracający z Wietnamu żołnierz jest bohaterem, a nie kimś, kogo należałoby opluwać, co działo się wówczas dosyć powszechnie właśnie wśród uniwersyteckich młodzieżowych elit. To też odprysk tamtego czasu, tamtej kultury, tamtej obserwacji Scorsese'ego. Powrót do tego filmu był dla mnie wielką frajdą, tym lepiej mi się do niego wracało, że wracałem do niego już w kontekście najnowszego filmu Scorsese i tutaj ten obiecany powrót do czasu Krwawego Księżyca. Myślę, że bardzo istotne jest to, że czas Krwawego Księżyca kończy się wypowiedzią Scorsese do kamery, w której cytuje on nekrolog swojej bohaterki, ofiary przemocy tak naprawdę i ofiary też systemowej przemocy przeciwko Indianom amerykańskim. I cytując ten nekrolog, ostatnie słowa, jakie Scorsese wypowiada w tym filmie, to "There was no mention of the killings", to znaczy nekrolog nie wspominał morderstw. Jako że bohaterka bardzo dużo wycierpiała ze względu na rzeczone morderstwa, które dotyczyły często jej najbliższych, fakt, że w nekrologu wzmianka o morderstwach się nie pojawiła, był gestem wielkiej godności ze strony tych, którzy pozostali, którzy nie chcieli prezentować jej jako ofiary, chcieli ją uhonorować właśnie jako kobietę. I te słowa Scorsese'ego na końcu, "There was no mention of the killings", wydaje mi się, że świetnie domykają proces otwarty w Ulicach Nędzy. W Ulicach Nędzy przede wszystkim mówi się o the killings, przede wszystkim patrzy się na przemoc, przede wszystkim patrzy się na bohaterów, którzy są uwikłani w spirale przemocy. Tacy sami są bohaterowie w czasie Krwawego Księżyca i to jest ten sam De Niro po latach i to jest, tym razem on jest tym wujem Giovannim i ma swojego adepta, trochę starszego od Keitla, Leonardo DiCaprio. Ale o ile ci mężczyźni są uwięzieni w tej samej spirali przemocy, chciwości, o tyle są też w czasie Krwawego Księżyca bohaterowie, którzy są od tej chciwości wolni, którzy nawet kiedy doświadczają przemocy od tych pierwszych, nie chcą o niej mówić po zejściu ze sceny życia. Ostatnia scena czasu Krwawego Księżyca to nie święto San Gennaro, świętego Januarego, ale także religijna ceremonia, tym razem religijna ceremonia indiańska. I wydaje mi się, że przez te 50 lat w kinie Martina Scorsese znacznie przybyło łagodności, empatii, zrozumienia. Na pewno ubyło tej raptowności przemocy, która jest wciąż tak ekscytująca w Ulicach Nędzy, ale najpiękniejsze w tej twórczości, chyba każdej, jest to, że nie musimy wybierać pomiędzy tymi wczesnymi i późnymi filmami. Że one współistnieją. Że w jedne popołudnie, co prawda długie popołudnie, możemy obejrzeć i Ulicę Nędzy, i Czas Krwawego Księżyca i zastanowić się nad człowiekiem, który powołał obydwa te filmy do życia. Człowiekiem, który w swoim życiu doświadczył bardzo dużo pokus, cierpień, rozdarć, ale który jednocześnie był bardzo uczciwy w ciągłej translacji tych przeżyć i tych trzęsień wewnętrznych na język ciągle interesującego, ciągle zajmującego, ciągle osobistego kina. I bardzo się cieszę, że ta nitka jest ciągła i że tak wspaniała, bogata twórczość wciąż przyrasta na naszych oczach. I życzę Martinowi Scorsese'emu, żeby Johnny Boy nigdy go nie opuścił. Być może ten zakrwawiony chochlik, błazen wciąż jeszcze biega gdzieś w świecie Martina Scorsese'ego, bo to nie był zły chłopak. To był bardzo dobry chłopak. Złym był ten, który za wszelką cenę chciał udowodnić wszystkim swoją nieskazitelność. W Czarnim nie było jednak serdeczności. A kto wie, czy to nie właśnie serdeczność, którą tak pięknie, choć inaczej, od Johnny Boya oczywiście, wciela Lily Gladstone w Czasie Martwego Księżyca, nie jest cnotą w kinie Martina Scorsese'ego naczelną i cnotą, na którą czasami się umiera, o czym najlepiej wie hrabina Oleńska z Wieku Niewinności. I tu zdradzę mały spoiler, o której niedługo opowiem, ponieważ jeszcze w tym roku będzie odcinek Spoilermastera o Wieku Niewinności właśnie. Obecnie film dostępny jest na Netflixie, więc łapcie go, bo już niedługo więcej wam o nim opowiem. To było spotkanie z wczesnym Martinem Scorsese i z jego wczesnym majstersztykiem Mean Streets, Ulice Nędzy. Spoiler Master jest podcastem, który powstaje dzięki patronkom i patronom i dzięki nim wysłuchaliście tego odcinka. Serdecznie się im kłaniam. Muzykę początkową odcinka skomponował Artur Guza, a ja już teraz zapraszam na kolejny Spoiler Master już za tydzień.